A ja chciałbym kontynuować temat działania Ducha Świętego w naszym życiu. Z Ewangelii Jana przechodzimy przez te wersety z Ewangelii Jana, które odnoszą się do Ducha Świętego. I dzisiaj drugi fragment z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału. Słynny fragment, który mówi o narodzeniu się na nowo. Więc czytamy Ewangelii Jana, trzeci rozdział, od 1 do 15 wersetu. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z Nim Boga. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: Nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Nikodem to taka ciekawa postać. Tak naprawdę bardzo wyjątkowa i wybitna. Był faryzeuszem. I o ile dzisiaj faryzeusz to jest takie określenie bardzo negatywne, się kojarzy z obłudnikami i tak dalej, synonimem wręcz obłudników, o tyle tak naprawdę trzeba oddać to faryzeuszom, że kiedy to stronnictwo w ogóle powstało w Izraelu, ono sprawiło po raz pierwszy w historii Izraela, że Izrael przestał w końcu mieć problemy z bałwochwalstwem, ze świątynkami, że czcili co rusz innych bogów okolicznych narodów. To jest wielka, można powiedzieć, zasługa działalności faryzeuszy. Oni do tego doprowadzili, że kiedy Jezus przyszedł na ziemi, Jezus nie musiał walczyć w Izraelu z bożkami innymi okolicznych narodów. Fakt, że pojawiły się inne problemy i faryzeusze do tego się znacząco przyczynili, jakby w drugą skrajność wpadli. Niemniej trzeba powiedzieć, że faryzeusze to byli bardzo gorliwie oddani prawu ludzie, prawu Bożemu. I takim był też Nikodem. Był w tym gronie faryzeuszy wyróżniającym się. Był radnym żydowskim, więc no to był człowiek w narodzie wysoko postawiony. Był wybitnie wykształcony, bo był nauczycielem Izraela, tak? Czyli był człowiekiem, który całe lata studiował prawo Boże. I naprawdę się na tym prawie, tak po ludzku możemy powiedzieć, dobrze znał. Uczył tego prawa. I też możemy powiedzieć, i trzeba to oddać Nikodemowi, że był tak po ludzku, zwyczajnie dobrym człowiekiem. Prawym, dobrym człowiekiem. Ewangelista Jan wspomina o nim, że kiedy Jezus został ukrzyżowany, to Nikodem złożył swój dar, który był bardzo cennym tak naprawdę darem. Bo przyniósł on 100 funtów maści, czyli mirry, aleosu, żeby według zwyczajów żydowskich zabalsamować, czy tymi wonnościami, jak ciało było płótna oblekane, to tymi wonnościami te płótna nasączyć i złożyć ciało Jezusa do grobu. To było jakieś od zależności, jakby przyjąć, jaką miarę miał funt tamtejszy, od 11 do 30 kg maści, wonności. I to było dużo kosztowało. To był, można powiedzieć, naprawdę gest, wielki gest ze strony Nikodema, że taką rzecz dla Jezusa był gotów uczynić, jakby taki ostatni uczynek dla człowieka, który został w taki sposób ukrzyżowany. On to zrobił. I czytamy, że ten człowiek przychodzi do Jezusa, co znamienne nocą, tak? Czyli że w jakiś sposób bał się przyjść oficjalnie. Nie chciał tego zrobić oficjalnie. Chciał to zrobić w ukryciu. I właśnie on mówi: Mistrzu, wiemy. Czyli nie mówi tylko o sobie, tak, że on coś wie, ale że tak naprawdę, że faryzeusze mieli tę świadomość. Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Więc i faryzeusze, a przynajmniej wielu z nich, a przynajmniej też sam Nikodem, miał to rozpoznanie. Ty nie jesteś jakiś tam sobie pierwszym lepszym, który przyszedł teraz znowu coś namącić w głowach. My wiemy, że ty przyszedłeś od Boga. Te rzeczy, które ty czynisz, nikt nie mógł czynić, gdyby Bóg nie był z nim. Natomiast to, co Jezus mu odpowiada. Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Czyli innymi słowy, ta rozmowa wyglądała tak. Nikodem mówi, widzimy, widzimy. A Jezus mówi, nie, nie widzicie, nie widzicie. Bo kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nie może. Ty myślisz, że widzisz, wam się zdaje, że wy coś widzicie, że wy coś rozumiecie, ale wy tak naprawdę nie widzicie. To tak jak później Jezus mówi o tym, że wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd wieje i tak dalej. To wy, poniekąd mówi do Nikodema, wy słyszycie ten szum, to działanie ducha i rozpoznajecie, że to jest nawet działanie Ducha Bożego, ale wy nie wiecie, skąd przychodzi, dokąd. Nie wiecie, skąd przyszedłem, nie rozpoznajecie, skąd tak naprawdę przyszedłem, że jestem Synem Człowieczym, który przyszedł z nieba, tak? I dokąd zmierzam. Wy tego nie wiecie. Więc słyszycie, w jaki sposób zdajecie sobie sprawę, że coś się dzieje, ale nie macie pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. A nie macie tego pojęcia dlatego, że nie narodziliście się na nowo. To znaczy się, że Królestwo Boże nie jest tego świata, tak? Że jest niewidoczne dla zmysłów, którymi odbieramy ten świat. Nie można go zobaczyć. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Czy ja mam wejść ponownie do brzucha mamy? Jemu się to po prostu nie mieści w głowie, to co Jezus mówi, tak? Nie mieści mu się w głowie, ale to też zdradza jego sposób myślenia, że on myśli w sposób zmysłowy, czyli w taki sposób, którym porusza się w tym świecie. No przecież to jest niemożliwe, żeby człowiek jeszcze raz się urodził. No jak? No weźmy takiego Karola, jest duży. A jego mama jest malutka. No to jak on się zmieści? Nie? To jest... Wiecie, jak człowiek tak pomyśli, to jest nie do pomyślenia, nie? O czym ty mówisz, Panie Jezu? Ale to też zdradza tę trudność, jaką ma umysł, który jest osadzony w tym świecie, żeby przyjmować pewne koncepcje, tak? Że to jest niemożliwe do przyjęcia dla naszego umysłu. I wiemy, że ta trudność przebija się w życiu też uczniów, kiedy na przykład chodzi o zmartwychwstanie. No jak to? No jak można zmartwychwstać? Oni do końca, można powiedzieć, nie wierzyli temu, co Jezus mówi. Nawet jak już zmartwychwstał, to dalej mieli problem, poważny problem, żeby w to uwierzyć. I również podobnie my dzisiaj też możemy mieć problem, na przykład jeśli chodzi o kwestii cudów, tak? No wierzymy, tak? Oficjalnie wyznajemy. Oni też oficjalnie wierzyli w zmartwychwstanie, ale co do czego, to nie. Podobnie może być w naszym życiu. To kiedyś pewien pastor, przyszła do niego taka kobieta, która chorowała na taką chorobę, nie pamiętam, jak ona się nazywa, to jest bardzo rzadka choroba, że człowiek gwałtownie rośnie i się rozrasta, nie ma końca wzrostu. Tacy ludzie dożywają przeważnie 20 paru lat życia i umierają, bo bez przerwy rosną, wszystko rośnie im, tak? I taka kobieta przyszła do niego i prosiła go, widziała jedyny ratunek tylko w modlitwie. I przyszła do tego pastora i poprosiła go o modlitwę. To był pastor przecież charyzmatyczny, więc no przecież co wierzy w różne działanie Boże, więc się o nią modlił. I wiecie, w trakcie modlitwy on usłyszał trzask. Ta kobieta na jego oczach zaczęła się kurczyć i osiągać normalny rozmiar. I ten pastor powiedział tak, nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę temu, co widzę, tak? On umysłem przyjmował pewną naukę, którą uczy Nowy Testament, że Bóg wszystko może uczynić. Wierzył w Boże uzdrowienie, wierzył w Boże cudy, dlatego nawet zachorował modlitwę, ale na głębszym pokładzie swojego ducha czy swojego serca nie wierzył, że to się wydarzy. Głupio było odmówić kobiecie, to się o nią pomodli, ale on tak naprawdę nie miał wiary, że to coś zmieni w jej życiu, tak? Ale Bóg w swojej łasce, nie patrząc na jego, powiedzmy, niewiarę, postanowił dokonać cudu. I on powiedział, nie wierzę. I czasami tak jest z nami, myślę, że tak potrzebujemy czasami Bożego światła, Bożego Ducha, żeby Duch Święty pokazał nam prawdę, że również podobnie może być w naszym życiu. My wyznajemy to, co poprawnie, a tak naprawdę często nie wierzymy w to, co wyznajemy. Tak do końca, naprawdę nie wierzymy w to. I to jest kwestia tego umysłu, który jest osadzony w realiach tego świata. I wiemy, że te rzeczy normalnie w tym świecie są niemożliwe. Nikt nie zmartwychwstaje, nikt się nie może urodzić drugi raz i tak dalej, i tak dalej. W tych okowach umysłu tkwi Nikodem i on poddaje wątpliwość, no ale jak to ma się stać? Ja nie rozumiem, o co chodzi, mówi, tak? Jezus mu na to odpowiada. Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jezus ponownie mówi tą prawdę, jeszcze w takiej uroczystej formule, w starych przekładach to było zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Co dla Żydów oznaczało, że jeśli ktoś używa takiego sformułowania i używa tej formuły zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że chce podkreślić, zaznaczyć, że coś jest absolutnym pewnikiem. Że tu nie ma żadnej innej opcji, tak? Jezus ponownie to mówi do Nikodema, tym razem jednak trochę rozbudowując to pierwsze stwierdzenie, że kto ręczę i zapewniam, czyli to jakby w tym starszych przykładach było zaprawdę, zaprawdę kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. A teraz Jezus mówi, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc nie może go zobaczyć, ani znaleźć się w rzeczywistości Królestwa Bożego, wejść do niego. Jeśli się nie narodzi z wody i ducha. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. I tu okazuje się, że dalej Nikodem miał problem. Jak to w ogóle możliwe, pyta się. Człowiek, który jest nauczycielem Izraela, nie kojarzył, dalej miał ogromny problem z tym, że przecież Jezus nie mówił czegoś, co było spoza Pism. Czy Pismo mówi o nowonarodzeniu? Stary Testament? Mówi. Może nie używa tego sformułowania narodzić się na nowo, czy jakby to z greki można też było przetłumaczyć narodzić się z góry. Niemniej jednak, kiedy Jezus mówi narodzić się z wody i ducha, to Nikodem powinien skojarzyć, o czym mówi Jezus. Jezus ewidentnie odnosił się przynajmniej do jednego proroctwa, chociażby z proroctwa proroka Ezechiela, który w 36 rozdziale swej księgi, 25, 20 do 27 wiersza, prorokuje tak. I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Więc w tym proroctwie Ezechiela pojawia się i woda, i duch. I woda, i duch. Więc kiedy Nikodem nie zajarzył za pierwszym razem, Jezus podaje mu pewną wskazówkę, ale okazuje się, że i tym razem Nikodem nie zajarzył. Bo tak naprawdę, chociaż był uczonym, który przez lata badał Pisma, to prawdą jest tą, którą my dzisiaj wiemy, że bez Ducha Świętego nikt nie zrozumie tak naprawdę Pisma. Litera zabija, tak? To Duch ożywia. Duch daje właściwe zrozumienie Pisma. To, co mówi później apostoł Paweł, że chociaż czytają zakon, czytają prawo, to zasłona jest na ich sercach, a ta zasłona opada tylko w Chrystusie. Ta zasłona opada tylko w Chrystusie, bo tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność, tak? Nikodem ma ten problem. I prawdę mówiąc, z tym stwierdzeniem narodzić się z wody i ducha, i świat chrześcijański ma problem. Jezus trochę tak, jak można powiedzieć, tajemniczo powiedział. Co to znaczy, jakbym się was zapytał? Co to znaczy narodzić się z wody i ducha? O co chodzi? Ktoś coś powie? To znaczy się, że trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, tak? To jest trochę tajemnicze sformułowanie, które okazuje się, że w świecie chrześcijańskim sprawia różne interpretacje. Nie jest to jednoznaczne zrozumienie, które wynika z tego, co Jezus powiedział. A czy to nie jest istotne, skoro od tego zależy wejście do Królestwa Bożego? Więc kiedy chodzi o narodzenie się z wody i ducha, są tacy, którzy uważają, że chodzi tutaj o narodzenie się z wód płodowych, czyli chodzi o fizyczne narodziny, a potem chodzi o duchowe narodziny. Są też tacy, na przykład w Kościele katolickim, tak? Uważa się, że woda, no to chodzi tu o chrzest wodny. Nawet w naszych kręgach, kiedyś była taka książka, jej tytułu nie pamiętam, ale ona tyczyła się właśnie narodzenia się na nowo, cała była poświęcona tej tematyce. I tamten autor sugerował, że woda i duch odnosi się do dwóch sztów. Do sztu wodnego i do sztu Duchem Świętym, które to dwa te szty zamykają proces narodzin na nowo. I nawet swego czasu w Tczewie pojawiła się grupa osób, która na podstawie tej książki zaczęła poddawać wątpliwość chrzest wodny, chrzest Ducha Świętego, czy nawrócenie wszystkich wierzących, że nikt się tak naprawdę nie narodził na nowo tak, jak należy. I jakiś czas temu, to już było kilkanaście lat temu, ale narobili pewnego zamieszania w zborze. Zaczęli ścić po raz drugi niektórych ludzi, którzy przyjęli tą naukę. No niestety, według ich nauczania, to miało radykalnie zmienić ich życie i moc Królestwa miała objawić się w ich życiu, ale jakoś to się nie stało. Niemniej jednak, to znaczy się, że te słowa Jezusa powodują pewnego rodzaju zamieszanie, tak? I pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Więc próbujmy odpowiedzieć na to pytanie. A myślę, że żeby je odpowiedzieć, to tak naprawdę potrzebujemy przede wszystkim, ponieważ Jan używa tego sformułowania, zobaczyć, o czym Jan mówi, kiedy mówi o wodzie i duchu. A kiedy Jan mówi o wodzie i duchu, to w pierwszym rozdziale już, 12 werset, ten pierwszy rozdział mówi o Słowie, tak? Że na początku było Słowo. I czytamy w 12 wersecie, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, Jezusa, Słowo, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. I 13 werset mówi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci, którzy przyjęli Jezusa, którzy przyjęli Słowo, otrzymali przywilej, otrzymali prawo, otrzymali moc, by stać się dziećmi Bożymi. Ale to nie przyszło z woli ludzkiej tylko, nie przyszło z ciała i krwi, czyli to nie jest fizyczne drugie narodziny, lecz są to narodziny z Boga. I kiedy w 4 rozdziale Jan mówi o Duchu Świętym, tak, kiedy spotyka się z Samarytanką, Jezus mówi o tym, że będzie dawać wodę do picia. Woda, która będzie wytryskiwać ku życiu wiecznemu. W 7 rozdziale znowu Ewangelii Jana czytamy o tym, że Jan daje wyjaśnienie, o co chodzi, jeśli chodzi o rzeki wody żywej, która będzie wytryskiwać z wnętrza ludzi wierzących, tych, którzy uwierzą w Jezusa. A mówił to o duchu, mówi Jan w tym 7 rozdziale, mówił to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Ponieważ duch jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie był uwielbiony. Więc Jan odnosi, kiedy mówi o wodzie, to nie odnosi tego do sztu, tylko odnosi to do działania Ducha Świętego. Dlatego też, nawet gdyby z Grece stwierdzić, z wody i ducha nie jest tu mowa o podwójnych narodzinach. Że trzeba się narodzić z wody, a potem trzeba narodzić się z ducha, tylko jest mowa o jednych narodzinach tak naprawdę. Jan też zaznacza w 15 rozdziale, 13, kiedy obmywa nogi uczniom, Kiedy wiecie, tam chce umyć nogi Piotrowi, a Piotr mówi, ty masz mi umywać nogi i tak dalej. Jezus wtedy powiedział Piotrowi tak. Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści. Natomiast w 15 rozdziale Jezus mówi, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Więc tu mówi, wykąpany człowiek, jesteście czyści. Nie czytamy, żeby uczniowie byli oszczeni w wodzie. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które zostało do was wypowiedziane. I to rzuca na pewną wskazówkę. Kiedy apostoł Paweł na przykład pisze w liście do Tymoteusza, gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy Boga do ludzi, zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom, dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. I czy chodzi tutaj o kąpiel odrodzenia, czyli tu jest odniesienie do sztu? Nie sądzę. Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Efezjan znowu mówi, że Chrystus wydał za Kościół samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. W Słowie. Jan w swoim pierwszym liście mówi w 5 rozdziale od 5 wersetu pewien fragment przeczytam. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Świadectwo zatem pochodzi z trzech źródeł. Są nimi Duch, woda i krew. A to, co głoszą, jest spójne. O czym mówi tutaj Jan? W Ewangelii Jana czytamy o tym, że kiedy Jezus umarł, żołnierz przebił włócznią Jezusa bok i wypłynęła z niego woda i krew. Woda i krew. Jan mówi, ja poświadczam to i Duch to świadczy o tym, że to, co widziałem, jest prawdą. To znaczy się, że śmierć Jezusa nie była, jak niektórzy później próbowali Żydzi przytoczyć, że była jakąś ściemą, że tak naprawdę nie umarł. Nie, umarł, naprawdę. Woda pojawiająca się z boku Jezusa oznacza, że tak naprawdę Jezus nie umarł koniec końców przez uduszenie, jak umierali wszyscy na krzyżu, tylko pojawiająca się woda świadczy o tym, to była woda osierdziowa, która otacza serce, że pękło Jezusowi serce. To znaczy się, że Jezus sam oddał swoje życie, a nie, że koniec końców umarł przez uduszenie, jak wszyscy inni krzyżowani ludzie. I to był też znak tego, tak? I dla wielu ojców Kościoła, tych pierwszych po apostołach ludzi, dla nich to było jednoznaczne, że ta woda wypływająca z boku Chrystusa była symbolem tej rzeki Ducha Świętego, która miała się wylać. Także moment śmierci Jezusa był tym momentem, kiedy obietnica Ojca, kiedy to, co mówi sam apostoł Jan zresztą, tak, że Duch nie był jeszcze dany, bo Jezus nie został uwielbiony. O co chodziło w tym uwielbieniu? O ukrzyżowanie. Ponieważ Jezus nie został wywyższony na krzyżu. Że to wywyższenie, to był ten moment, kiedy z wnętrza Jezusa Jezus posyła swojego Ducha i ta rzeka wody żywej wypłynęła z boku Jezusa. I tak to rozumieli pierwsi wierzący uczniowie po Jezusie. Chociaż nie mamy tego, jakby tego rozumienia zapisane w Nowym Testamencie, ale w ich pismach z pierwszego wieku, drugiego wieku takie rozumienie się tego fragmentu pojawia. Więc kiedy Jan mówi o tym, że Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, to możemy rozumieć różnie też. I myślę, że te zrozumienia wcale nie muszą sobie przeczyć, tylko mogą jakby wzajemnie się uzupełniać. Jeśli byśmy chcieli przyjąć rzeczywiście tą interpretację, że przez wodę oznacza, że Jezus przyszedł przez wody płodowe, czyli urodził się jako człowiek, to wtedy ta woda i krew spinałaby całe życie Jezusa. Że on przyszedł jako wcielony Bóg, który stał się człowiekiem, w pełni człowiekiem i umarł na krzyżu. Jeżeli przyjmiemy, że przez wodę, przyszedł przez wodę, to znaczy, że przyszedł przez chrzest w swój, kiedy Jan Chrzciciel go chrzcił i Jezus wyszedł zaraz z wody, to było świadectwo tego, że on jest barankiem czystym, tak? Barankiem bez skazy. Jezus nie wyznał żadnego grzechu. Więc chrzest był znakiem i dowodem na to, że Jezus przeszedł przez wodę, aby pokazać, że jest barankiem czystym, który nie wymagał oczyszczenia. Więc że jest tym barankiem, który gładzi grzech świata. I potem krew oznaczałaby śmierć Jezusa, to by spinało nam całe życie służby Jezusa, począwszy od momentu chrztu do śmierci Jezusa. Duch natomiast składa o tym świadectwo. Duch, woda i krew, a to, co głoszą, jest spójne. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo samego Boga złożone o Jego własnym Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył On o swoim Synu. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Więc Jan tutaj mówi tak naprawdę o świadectwie. To świadectwo, jakie świadectwo? O życiu Jezusa, czyli tak naprawdę Ewangelii o Jezusie, to ono sprawia w nas życie wieczne. Kto ma Syna, ma życie wieczne. I apostoł Piotr na przykład mówi o tym w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 23 wersecie, że jesteśmy zrodzeni nie przez zniszczalne nasienie, ale przez niezniszczalne nasienie przez Słowo Boga. Apostoł Paweł, pierwszy się do Koryntian, 4 rozdział, 15 werset, mówi o tym do Koryntian: i ja was zrodziłem przez dobrą nowinę. Zrodziłem was przez dobrą nowinę. Więc w tym sensie słowa, kto nie narodzi się z wody i ducha, najbardziej biblijne przesłanie niesie nas ku temu, że chodzi tutaj o słowo i ducha. Że to słowo sprawia to oczyszczenie. Sam Jezus mówił o Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 63 wersecie, że słowa moje są duchem i są życiem. Działanie Ducha Świętego, zresztą nawet chociażby Psalm pierwszy też mówi o tym, że kto rozważa prawo, tak, czyli Słowo Boże, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód żywych. Czyli słowo i duch razem się spinają, są rzeką wody żywej i to słowo sprawia w nas, że kiedy przyjmujemy to słowo, kiedy uwierzymy w to słowo, przez wiarę jesteśmy zbawieni. Przez wiarę. Gdyby tu miał być chrzest włączony, to znaczy się, że zbawienie nie jest z wiary, tylko przez chrzest. A wiemy, że tak jednak nie jest. Jesteśmy zbawieni z wiary. Jeśli chodzi o pierwszych uczniów, to często działo się tak, że te rzeczy następowały nawet jednego dnia. Oni uwierzyli, natychmiast bywali oszczeni w wodzie i Duch Święty ich też szczeni równocześnie. Albo czasami najpierw Duchem Świętym, a potem dopiero w wodzie. Więc ten proces dokonywał się bardzo szybko. Ale dzisiaj nie zawsze tak jest. Kiedy ja się narodziłem na nowo, kiedy Bóg się mnie dotknął, to jak mi była na początku mówili o szcie wodnym, to ja miałem straszną awersję. Dlatego, że byłem strasznie negatywnie nastawiony do wszelkiego rodzaju form kultu. I chrzest wydawał mi się jednym z takich rzeczy. Nie chcę być oszczony. Nie chcę uczestniczyć w tych religijnych obrządkach. Potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że potrzebuję to zrobić. I to trwało około roku. Podobnie się było kwestię Ducha Świętego. Gdybym od razu zaczął mówić językami, to przy moim umyśle się tego przestraszył i to odrzucił. Też potrzebowałem zrozumienia Słowa Bożego, żeby zobaczyć, że ja tego pragnę, że chcę tego. I Bóg dał języki. Modliłem się w lesie. Nikt nawet nie musiał na mnie rąk nakładać. I przyszły języki. I przyszedł chrzest Duchem Świętym. Więc dzisiaj widzimy ludzi, którzy rodzą się na nowo, nawracają się do Boga, zaczynają widzieć Królestwo Boże i dlatego, że widzą, dlatego chcą podjąć decyzję też o chrzcie wodnym i chrzcie w Duchu Świętym. Więc narodzenie się na nowo nie jest tożsame i nie jest tym samym też chrztem wodnym i chrztem w Duchu Świętym. To są rzeczy, które następują po tym, że człowiek się narodził na nowo, został zrodzony przez Bożego Ducha i dlatego podejmuje dalsze kroki, które prowadzą i powinny prowadzić do chrztu wodnego i chrztu z Duchem Świętym. Dlatego też bez tego narodzenia nie można wejść do Królestwa Bożego. Bo co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd naciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czyli dla człowieka zmysłowego nie jest możliwe dostrzegać te rzeczy. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczej zapewnia, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? I tutaj byśmy przyszli do apostoła Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale rozwija ten wątek. Kto wie, czy zresztą nie opierał się na tej historii rozmowy z Nikodemem. I czytamy w drugim rozdziale od 6 wiersza, że głosimy o mądrości wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Więc zobaczcie, Nikodem, taki badacz pism, a nie, on nie był w stanie wniknąć w to co robił Jezus, chociaż był dobrym człowiekiem i tak dalej, nie zgłębiła tej tajemnicy żadna wpływowa postać tego wieku. Ty myślisz, że widzisz, mówi mu Jezus, a ja ci mówię, ty potrzebujesz się, ty wręcz musisz się narodzić na nowo, żeby zobaczyć, tak jak myślisz, że widzisz. Żeby zobaczyć, potrzebujesz się narodzić na nowo z mojego ducha. I wiemy, że apostoł Paweł też to napisał, pisze mi się do Koryntian w 12 rozdziale, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Nikt. To, co Jezus mówi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że beze mnie nic uczynić nie możecie, odnosi się do, w taki sposób do Ducha Świętego, że oczywiście powtórzyć słowa Jezus jest Panem, to każdy by mógł. Ale z pełną świadomością tego, co mówi, za tymi słowami, co się kryje, może tylko człowiek, któremu Bóg to objawił. Człowiek własną drogą dedukcji i swojego własnego rozumienia do tego nie dojdzie. Jeśli Duch Święty w tym nam nie pomoże, nie będzie w tym uczestniczyć i nas w to zrozumienie tej prawdy nas nie wprowadzi. Dlatego Jezus mówił, że bez ducha to jest niemożliwe. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Czyli to są te sprawy niebieskie, o których mówił Jezus. Tak? Jeśli wy nie rozumiecie tych spraw ziemskich, nie potraficie przyjąć, to co dopiero, kiedy ja będę chciał mówić o rzeczach większych, które pochodzą z nieba. To, czego ucho nie słyszało, co oko nie zobaczyło i co ludziom nawet na myśl czy do ludzkiego serca nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Dlaczego więc potrzebujemy narodzenia na nowo? Bo bez Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie wejrzeć w te rzeczy. To Duch Boży jest bazą, jest tym fundamentem, podstawą, na której te rzeczy są dla nas dostrzegalne i w które możemy w te rzeczy wejść. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Kim jest Jezus? Kiedy się pytał uczniów, to oni różne rzeczy odpowiadali, co ludzie mówią. Ale tylko Piotr powiedział, ty jesteś Synem Boga Żywego, tak, ty jesteś Mesjasz. I Jezus mu powiedział, o, ale fajnie, w końcu do tego doszedłeś. Nie. Jezus mu powiedział, to nie ciało i krew ci to objawiły, czyli to nie przyszło z ludzkiego zrozumienia, ale Ojciec ci to objawił, tak? Gdyby nie objawił ci tego Ojciec mój przez swego Ducha, to ty byś do tego nigdy nie doszedł. To musi być działanie Ducha Świętego w tym obecne. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. To mówi nam przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, wskazuje na tą rolę, i wagę działania Ducha Świętego w naszym życiu, że bez Niego to my nic, ani rusz. Gdyby On nie zechciał, to my nic, nie jesteśmy w stanie do niczego dojść. A z drugiej strony, że Bóg dając nam Ducha, dał go dlatego, że tylko Duch, który przenika głębie Boga, jest w stanie zdradzić nam sekrety serca Bożego. Tylko nam ukazać wnętrze Boga. Dlatego, jak to tu mówi Paweł, kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. Bo chociażby, nie wiem, mąż i żona ze sobą po kilkudziesięciu latach wiele o sobie mogą powiedzieć. Ale żono, ty nie wiesz, co jest tak naprawdę w sercu swojego męża. Nie znasz jego motywacji i odwrotnie, tak? Czasami się możesz domyślać i może czasami, może nawet częściej trafić. Ale tak naprawdę to jest tylko zgadywanka. Bo się człowieka kogoś dobrze poznało. Ale tak naprawdę, co w nas jest, to my tylko sami wiemy. Chociaż czasami z tym mamy też problem. Natomiast Duch Boży, przenikający głębie Boga, chce nam te głębie Boże też objawić. To świadczy o tym, jak Bóg jest dobry. Jak Bóg nas kocha, że On chce nam ukazać głębie swoje. Głębie swojego wnętrza. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata. W innym miejscu Paweł mówi, że nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale ducha mądrości, miłości, mocy, trzeźwego myślenia, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Byśmy mogli poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Wiecie, to jest tak, bez Boga ani róż. Bóg, celem Bożym jest to, żeby Bóg stał się wszystkim we wszystkich nas. To znaczy się, że gdyby Bóg mógł stworzyć drugi świat, nie jak ten zepsuty, ale naprawić go i umieścił nas by w nim, ale bez siebie, to wszystko jest na darmo. Bez Boga to nie ma sensu, jeśli go w tym wszystkim by nie było. To znaczy się, że Bóg oferuje tak naprawdę całego siebie. Nie tylko to, co jakby co stworzył i co może dać, ale Bóg oferuje wszystko w sobie. Tak? Nic nie zatrzymuje dla siebie, ale jest cały w daniu i cały jest chętny i pragnie, żebyśmy poznali Go w całości, jaki On jest, jakie są sekrety Jego serca, powiedzmy w taki sposób. I to troszeczkę tak, jak wiecie, jak jest bogaty kawaler na wydaniu, jakiś miliarder, milioner. Kręci się wokół niego wiele panien, tak? Ale są bardziej zainteresowane nie nim samym często, ale jego pieniędzmi, tak? I często taka osoba ma problem, bo nie wie, czy ktoś, jakaś, powiedzmy, kobieta się nim interesuje dlatego, że on jest taki fajny, czy dlatego, że ma taką fajną kasę, tak? Czy ma taką fajną furę, nie? Jezus jest najbogatszym kawalerem na wydaniu we wszechświecie, który szuka swojej oblubienicy, tak? To w pewnym sensie można powiedzieć, że insynuował szatan, kiedy w księdze Hioba stawał przed Bogiem i mówił, przecież on ci służy za te wszystkie dobra, zabierz mu to, zobaczysz, że ma ciebie gdzieś. Ale okazało się, że Hiob naprawdę chciał Boga, a nie tylko jego błogosławieństw, dóbr, które był w stanie dać mu Bóg. Bóg da nam ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. W liście do Efezjan Paweł to rozbudowuje, nie będę tego wiele, tylko przeczytam. Paweł mówi tak, niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Tak? On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Dalej mówi w drugim liście, w drugim rozdziale tego listu. Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas Chrystusem. Bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Więc Bóg postanowił sobie, żeby w nadchodzących wiekach, tak, że tutaj wieczność jest potrzebna, żeby nadzwyczajne bogactwo swojej łaski okazać w dobroci względem nas. Tego się nie da. Bóg jest zbyt bogatą osobowością, żebyśmy to przez nawet chociażby krótkie nasze życie zdołali choćby w jakiejś malutkiej cząstce pojąć. Wieków na to trzeba. Ale jest to niemożliwe, jeśli Jego Duch nie będzie w nas. Tak? Tylko kiedy ten Duch jest w nas, możemy to wszystko poznać. Nie ma innej opcji. Dlatego też Jezus powiedział, musicie się narodzić na nowo. I dzisiaj wielu biskupów na przykład w naszym kraju, którzy mają nie wiadomo jakie teologie pokończone, są poniekąd dzisiaj w takiej sytuacji Nikodema. Co z tego, że mają poznanie, jakąś teologię, zrozumienie i tak dalej. Jeśli się nie narodzili na nowo, nie wejdą do Królestwa Bożego. Podobnie jest to i z nami. Natomiast jeśli się już narodziliśmy na nowo, to jest, z narodzeniem na nowo jest tak, że jest obecna w nim cała Trójca Święta. Tak? To znaczy się, w Ewangelii Jana Bóg mówi tak, kogo Ojciec nie pociągnie, nikt nie może przyjść do Syna, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Nikt, tak. Nikt nie może przyjść do Syna, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Więc tu mamy Ojca, który pociąga ludzi do Syna. Przez Jezusa mamy zbawienie, a bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejść do Królestwa Bożego. Tak? Więc cała Trójca działa na rzecz tego, żebyśmy doświadczyli zbawienia i znaleźli się w Bożym Królestwie. Ale to narodzenie pochodzi z góry. To jest narodzenie, które przynosi Duch Święty. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Ale z jednej strony, z drugiej strony Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. To znaczy się, że to nie oznacza, że to się też dzieje bez nas. Jak mówi Jan w pierwszym rozdziale, tym, którzy przyjęli Go, przyjęli Jezusa, przyjęli dobrą nowinę o Jezusie, ci otrzymali prawo. Więc Duch Święty działa w życiu ludzi, Duch Święty świadczy o Jezusie, ale do nas należy ta decyzja, czy my przyjmiemy, czy nie. I kiedy Duch Święty spotyka się z naszą pozytywną odpowiedzią, wtedy w nas może zrodzić nowe życie. Może nas zrodzić na nowo, że zaczynamy widzieć Jezusa, tak jak Jezus powiedział, że przychodzą dni, kiedy już świat mnie nie zobaczy, ale wy mnie widzieć będziecie, bo ja jestem was, a wy we mnie. Wy mnie widzieć będziecie, tak? Bo widzimy Królestwo Boże. Apostoł Paweł mówi tutaj w liście do Koryntian, o tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Więc człowiek zmysłowy nie może tego pojąć, wydaje mu się to głupstwem, bo potrzeba, żeby mieć ducha w sobie, Bożego, żeby móc te rzeczy duchowo rozsądzić. I tak właśnie było z Nikodemem. On zadawał pytania, jak to jest możliwe? Ja tego nie rozumiem, ja tego nie widzę. A Jezus mówi, musi się narodzić na nowo, wtedy zobaczysz, wtedy zrozumiesz. I my też dzisiaj mówimy o tych sprawach dyktowanych mądrością nieludzką, lecz słowa, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym, to, co z natury jest duchowe. Jeśli nie narodziliśmy się na nowo, nie zobaczymy Królestwa Bożego. Dlatego też potrzebujemy głosić ludziom, tak, że to jest taka fundamentalna, podstawowa doktryna nasza. Wiemy, że to Duch Boży sprawia narodzenie. Dlatego ja na przykład osobiście jestem tak sceptycznie nastawiony do jakby przymuszania ludzi, żeby odmówili modlitwę grzesznika. I jak on powtórzy modlitwę grzesznika za nami, to on już się narodził na nowo. Nie. Bo czasami ludzi tak naprawdę Duch Święty w nich nie działa, przeszli przez modlitwę grzesznika i dalej jest tak samo w ich życiu. Trzeba patrzeć na to też, co Duch Boży czyni w życiu człowieka. Jeżeli widać, że Duch Święty działa w jego życiu, to wtedy jest też ten moment, żeby człowieka poprowadzić. Ale wcześniej nie sądzę, żeby to czynić. Z drugiej strony mamy w Księdze Ezechiela też taki obraz Doliny Wyschniętych Kości. I Bóg mówi do proroka: wołaj do ducha, żeby przyszedł i wionął po tych kościach, aby kości powstały do życia. Kiedy Duch Święty wstąpił tą dolinę pełną wyschniętych kości, zaczął łączyć te kości, a potem tchnął w nie ducha i te kości, ci ludzie powstali do życia. To jest też obraz, który dotyczy się z jednej strony Izraela, ale też jak najbardziej odnosi się do naszego życia, że kiedy my modlimy się o działanie Ducha Bożego, żeby Duch Święty przekonywał świat, tak, o tym będziemy mówić później, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, że przekonywał ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to my modlimy się, żeby Duch Boży działał w życiu ludzi i tych, którzy są martwi duchowo, których duch jest nieaktywny, uśpiony, żeby Duch Święty wionął przez ich życie, aby ich przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, po to, żeby mogli narodzić się na nowo. Żeby mogli podjąć tą decyzję, żeby stanęli przed wyborem. W pełni świadomi, że jest Bóg. Mogą Go wtedy odrzucić lub Go przyjąć. Ale świadomi tego, że Go odrzucają lub Go przyjmują. I to jest też, myślę, ta rzecz, którą trzeba nam czynić, żeby wołać, żeby nie pozwolić sobie wydrzeć z naszego serca takiego obrazu, że ludzie będą narodzić się na nowo w Starogardzie, w okolicach, że ludzie będą zradzani z Bożego Ducha tutaj, w tym miejscu. Że tak będzie. I niech nam nikt tego nie wykradnie z serca, bo też Bóg za tym stoi, bo Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Z drugiej strony przed nami jeszcze wiele cudownych tajemnic do poznania. Kiedy o tym myślę, to mnie to fascynuje. Mnie to pociąga. Bo z jednej strony to nie są rzeczy nowe, to są rzeczy takie bardzo fundamentalne i podstawowe, ale z drugiej strony, kiedy doceniamy rolę Ducha Świętego, kiedy widzimy, jak wiele Jemu zawdzięczamy. Wiecie, kiedy myślę o Duchu Świętym, to widzę jedną rzecz. I spotkałem się z wierzącymi ludźmi, z kaznodziejami, którzy też mówią o tym, że nawet w naszych kręgach czasami Duch Święty jest postrzegany bardziej jako moc, a nie jako osoba żywa. Oczywiście wyznajemy, że On jest osobą, ale w praktyce to mamy już z tym jakiś problem. Więc warto myśleć o Duchu Świętym i doceniać Jego rolę i widzieć Jego rolę w naszym życiu, bo bez Niego to ani rusz. Potrzebujemy Bożego Ducha, żeby widzieć i żeby wchodzić w coraz to głębsze sfery Królestwa Bożego w naszym życiu, w to, co tutaj jest powiedziane, abyśmy, czym Bóg obdarzył nas w swojej łasce, tą hojnością, tą dobrocią, którą chce przez wieki całe nam okazywać w swojej łasce. Więc chcę, żebyśmy mogli się modlić. Z jednej strony, jeśli nie mamy pewności, czy jesteśmy narodzeni na nowo, to być może dzisiaj jest ten moment, żeby tą rzecz uczynić. Jeśli wiesz, że Jezus mówi do twojego serca i wiesz, że Go widzisz i zdajesz sobie sprawę z Jego ofiary, to możesz to uczynić, aby Go przyjąć, a On wtedy dokona twojego dzieła odrodzenia w twoim życiu. Z drugiej strony wokół nas jest wielu ludzi, którzy potrzebują naszej modlitwy i tego naszego wołania, żeby Duch Święty wionął przez ich życie. Żeby Duch Święty dokonywał działania w ich życiu i żeby też był gotów użyć nas, żebyśmy oddawali się do dyspozycji Jemu. Panie, dziękujemy Ci za to, co Ty dokonałeś w naszym życiu. Kiedy myślę o moich latach życia i dostrzegam, co Ty uczyniłeś i czego by nie było w moim życiu, gdyby nie Ty, bo też Boży Duchu. Gdybyś to nie Ty zrodził mnie, gdybyś to nie Ty zrodził nas, to gdzie byśmy dzisiaj byli? A jednak Ty nas zrodziłeś i sprawiłeś, że oto nasze oczy przejrzały. Jezus nie stał się dla nas tylko jakąś wiedzą o Bogu, ale stał się dla nas życiem, stał się rzeczywistością, w którą widzimy i w której się poruszamy. I nie jesteś dla nas jakimś gdzieś tam mitem, ale jesteś realnie żywą osobą obecną w naszym życiu. Chociaż może nie widzimy Twojej postaci, nie oglądamy może bezpośrednio Twojej twarzy, ale widzimy Twoją obecność w naszym życiu, że jesteś. Dziękuję Ci, że Ty nas wprowadzasz od tylu lat i że będziesz czynił to dalej w Boże tajemnice, że nic nie zatrzymałeś dla siebie, ale tak wiele chcesz nam dać. I dajesz nam i będziesz to czynił dalej. Bardzo tego potrzebujemy, żebyś to Ty wprowadzał nas w sekrety Bożego Ducha, Bożego wnętrza, abyśmy mogli stawali się do Ciebie podobni. Chcemy też, Panie, być Kościołem, który nie ustaje w modlitwie, który woła: Duchu, przyjdź. Duchu, przyjdź i wiej przez to martwe miasto, gdzie wielu, wielu ludzi, choć żyje, są żywi, to jednak duchem są martwi. A tylko Ty jesteś w stanie ożywić ich ducha. I wierzę, że masz w tym mieście wielu ludzi i okolicach, ludzi, którzy pewnego dnia narodzą się na nowo dzięki działaniu Twojemu Duchu Święty. Dlatego też, tak jak przez Ezechiela, dałeś nam wskazanie, że trzeba się o to modlić, że warto się o to modlić. Tak i my dzisiaj chcemy, pomnij na to, wzywać Ciebie, Duchu Święty, żebyś wiał przez życie ludzi, żebyś poruszał martwe kości, żebyś to, co jest martwe, podnosił do życia i żebyś tchnął Twojego Ducha, aby ożywić tych, którzy są martwi, aby ich Duch ożył, aby zobaczyli Królestwo Boże i w nie wkroczyli. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś i będziesz dokonywał swojego dzieła w tym mieście, tak jak dokonujesz, dokonywałeś i będziesz dokonywać. A my chcemy w tym uczestniczyć i przykładać do tego swoją rękę. Użyj nas, tym wszystkim nas. Amen.